Otrzymałem, proszę Państwa, oficjalną informację, że możemy rozpocząć. Witam zatem bardzo serdecznie. Nazywam się Jarosław Kulbat, na co dzień pracuję na Uniwersytecie SWPS i pełnię dzisiaj obowiązki prelegenta i gospodarza tego spotkania. Zaproszenia do Strefy Psyche są prawie zawsze dla mnie dużym intelektualnym wyzwaniem. W tym roku poproszono mnie o to, żebym opowiedział o czymś, co ma związek z relacjami interpersonalnymi. Ci z Państwa, którzy mieli mnie okazję poznać, wiedzą, że jestem psychologiem, ale jestem psychologiem społecznym. To jest dość specyficzna perspektywa opisu zachowań człowieka, przede wszystkim w kontekście jego relacji interpersonalnych, ale też dość szczególnych. To znaczy, powiem krótko, powiem wprost, związki bliskie, intymne interesują mnie średnio. Więc no, kiedy pojawiło się to wyzwanie, żeby opowiedzieć o czymś, co ma charakter interpersonalny, w zasadzie takie jedno z pierwszych skojarzeń, które miałem, to było skojarzenie właśnie, no może by opowiedzieć o braku relacji interpersonalnych, okay? Czyli o samotności. Ta samotność będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, natomiast to wprowadzenie, które Państwo słyszycie, jest też w pewnym sensie usprawiedliwieniem. Znaczy, ja nie mogę sobie powiedzieć, że jestem singlem. Na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że przez wiele lat byłem singlem, więc w tym sensie pewne wyzwania, nazwijmy to singlizmu, są mi nieobce i o tym w gruncie rzeczy chciałbym opowiedzieć. Znaczy, struktura tego mojego wystąpienia, Państwo z grubsza widzicie, będzie obejmowała takie cztery aspekty. Znaczy, najpierw spróbujemy zastanowić się nad skalą zjawiska. Znaczy, to ma pewne znaczenie, ja bym powiedział, do klarowności czy przejrzystości wywodu, byśmy mieli świadomość tego, jaka jest skala zjawiska bycia singlem. Tutaj w kontekście tej skali też być może warto zwrócić uwagę na pewne trudności związane z badaniem singli jako takich. Ja sporo czasu i aktywności poświęcam aktywności czy działalności na niwie biznesowej i tam w kontekście badań marketingowych, można powiedzieć, marketerom czasu do czasu przychodzą do głowy takie pomysły, które dałoby się krótko podsumować jako: szukamy grupy docelowej. Dla jednych sklepów czy sieci sklepów to są na przykład młode rodziny, dla innych niszami są samotni, więc wyzwanie polegające na tym, by tę samotność jakoś uchwycić, choćby w kategoriach demograficznych, to jest wyzwanie, przed którym stawałem dosyć często. Drugi wątek, to jest wątek, który nawiązuje już, ja bym powiedział, bezpośrednio do takiej refleksji czy namysłu psychologicznego. Ja tutaj w tych swoich poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, jak mierzyć, jak identyfikować singla, dosyć szybko natrafiłem na pracę takiej wybitnej amerykańskiej psycholożki zajmującej się relacjami interpersonalnymi, Belli De Paolo. I tutaj jej zainteresowanie singlizmem, o czym ona sama mówi wprost, jest podyktowane w pewnym sensie osobistymi zainteresowaniami. Ona jest singielką, ale jak o sobie mówi, jest singielką z wyboru, z głębi serca. I ją bardzo intryguje to, w jaki sposób, można powiedzieć, kultura, w której ona żyje. Bella De Paolo jest Amerykanką, ale tutaj jakby w zakresie traktowania singli wiele wskazuje na to, że te różnice kulturowe, przynajmniej w tym kontekście, o którym będę tutaj mówił, są zaniedbywalne. Więc ją bardzo intryguje to, w jaki sposób kultura traktuje singli, jakie to ma konsekwencje, można powiedzieć, dla samych singli. Najogólniej rzecz ujmując, Bella De Paolo jest autorką takiego konceptu singlizmu. Singlizm to są według De Paolo stereotypy, uprzedzenia i, powiedzmy wprost, dyskryminacja osób, które są singlami. Ja bardzo to zagadnienie intryguje, bo jak za chwilę się Państwo przekonacie, singli jest masa. To jest znaczący odsetek populacji i można powiedzieć, problem dotyczący dyskryminacji osób samotnych to jest problem, który dotyka systematycznie coraz większą część populacji. W Polsce również. Warto się zatem zastanowić nad tym, co stanowi podstawę właśnie owego singlizmu. Pokażę Państwu, jak on się manifestuje w praktyce. Państwo, kto jest singlem, tak nawiasem mówiąc? Gratuluję odwagi. Gratuluję odwagi. Więc single muszą na co dzień stawiać czoła pewnym wyzwaniom związanym właśnie z singlizmem. No i tutaj chciałbym właśnie zaprezentować tę koncepcję singlizmu w kontekście właśnie pewnych kulturowo uwarunkowanych przekonań, które u podstaw tych stereotypów, tej dyskryminacji i tych uprzedzeń leżą. Żeby nie zostawiać Państwa na skraju ciemnej otchłani rozpaczy, tych, którzy są singlami, chciałbym spuentować to, można powiedzieć, takim optymistycznym powiedzmy, wątkiem samorozwojowym. Znaczy, chciałbym wskazać tutaj na udokumentowane, ja bym powiedział, w badaniach empirycznych zalety bycia singlem. Znaczy, to one się przydają, kiedy, wiecie, ciocia przy stole wigilijnym zapyta, ty wciąż sama? Albo kiedy trzeba będzie sobie pójść na Sylwestra, ty znowu sama? A ty znowu sam? No to państwo będą dzisiaj wtedy mieli przynajmniej 7 argumentów, które można wykorzystać, by przekonać, że wasz wybór jest przemyślany i racjonalny. Okej, zacznijmy od tych danych, które wskazują, powiedzmy wprost, na głęboką zmianę kulturową, głęboką zmianę ekonomiczną. Eric Klinberger, taki amerykański socjolog, który kilka lat temu opublikował książkę pod wszystko mówiącym tytułem Going Solo. On argumentuje, że te przemiany, których jesteśmy obecnie świadkami, to są dramatyczne przemiany, jeżeli chodzi właśnie o te statystyki, to są przemiany, które są uwarunkowane, najogólniej rzecz ujmując, zmianami, jakie następują w roli społecznej pełnionej przez kobiety. Znaczy, Klinberger zwraca uwagę na to, że emancypujące się kobiety, które już w zasadzie do niczego nie potrzebują mężczyzn poza rozrodem, decydują się na to, by być singielkami. Ten singlizm kobiecy jest singlizmem szczególnym, bo on nie oznacza w praktyce, to jest bardzo ważna kwestia natury metodologicznej, ale też teoretycznej, że one są samotne. Tu musimy bardzo wyraźnie rozróżnić coś, co w demografii czy w badaniach marketingowych określa się jako stan cywilny, a coś, co określa się jako poczucie osamotnienia, wyalienowania. To jest bardzo ważna, definicyjna wręcz różnica. Można być singlem i można się nie czuć osamotnionym. Można być w małżeństwie i można się czuć osamotnionym. Zresztą są takie badania, Bella De Paolo je cytuje, amerykańskie badania, do polskich nie udało mi się dotrzeć, które wskazują, że 6 na 10 mężów żon, to znaczy osób, które pozostają w związku sakramentalnym bądź urzędowym, deklaruje samotność porównywalną ze średnim poziomem samotności wśród singli. Czyli zauważcie Państwo, są w związku, ale czują się samotni. I teraz Klinberger argumentuje, zmiana statusu ekonomicznego kobiet, emancypacja kobiet, które chcą stanowić, można powiedzieć, o sobie samym, oznacza w praktyce, że nie znajdują one niczego szczególnego, można powiedzieć, w relacji z mężczyznami. Tutaj zwracamy oczywiście uwagę na ten heteroseksualny charakter naszych rozważań, to znaczy nie wykluczamy, że osoby o orientacji homoseksualnej też mogą być singlami, natomiast nie ma co wwijać w bawełnę, że zdecydowana większość badań to są badania, które są realizowane z udziałem osób heteroseksualnych. Więc można powiedzieć, w Ameryce rok 2015 był rokiem przełomowym, w tym sensie, w jakim liczba singli zaczęła przewyższać osoby, które są w związku. To nie jest, można powiedzieć, nic wyjątkowego. W Polsce szacuje się, że tych singli jest około 7 milionów. Tutaj się pojawiają pewne problemy związane, można powiedzieć, z liczeniem tego, kto jest singlem, bo zauważcie Państwo, można powiedzieć, na przykład Główny Urząd Statystyczny mocno niuansuje pytanie o stan cywilny, pytając na przykład o to, czy jesteś w związku, znaczy dopuszcza zatem na przykład na poziomie spisu powszechnego identyfikację osób, które na przykład prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe i są w konkubinacie z kimś, prawda, kto również prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Liczenie singli jako tych, którzy są właśnie głową jednoosobowego gospodarstwa domowego, to jest jakiś pomysł, ale też na przykład warto zwrócić uwagę na to, że wśród młodych singli, znaczy osób do 34 roku życia, zdecydowana większość tych singli mieszka z rodzicami. Okay? W tym sensie zatem nie prowadzą jednoosobowych gospodarstw domowych, natomiast w sensie, nazwijmy to emocjonalnym czy interpersonalnym, są samotni. Tak? Znaczy nie mają drugiej połówki, nazwijmy to. Jak pytamy Polaków, bo tutaj, znaczy ja szczerze mówiąc akurat do tych badań odnoszę się z pewną rezerwą, bo to powiedzmy wprost, single to jest dosyć spora nisza biznesowa. Jedną z takich dziedzin, nazwijmy to gospodarki, są tej opartej na internecie, są portale randkowe. Więc portale randkowe z dużym zaangażowaniem i intensywnością badają singli, szukając odpowiedzi na pytanie, czego single chcą, dlaczego są singlami, czego szukają. I tutaj właśnie te wyniki które odnoszą się bezpośrednio do badanych czy singli w Polsce. To są wyniki, które pochodzą albo z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, albo z danych publikowanych przez portale randkowe. Więc ja tutaj jakby wyraźnie sygnalizuję pewien dystans w stosunku do tych danych. W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób mieszkających samotnie wzrosła o 34%. W Stanach Zjednoczonych jest podobnie. W latach 50. mniej więcej 10% gospodarstw domowych to były gospodarstwa domowe, które były prowadzone przez jedną osobę. W chwili obecnej tych gospodarstw domowych prowadzonych przez jedną osobę w Stanach Zjednoczonych jest 34%. W niektórych miejscach, na przykład w Nowym Jorku, to jest blisko 50%. W Sztokholmie zresztą też. To oznacza w praktyce, zauważcie Państwo, że jak rzucisz monetą i zapukasz w drzwi, prawda, to otworzy ci samotna osoba. Znaczy samotna w sensie prowadząca samotne gospodarstwo domowe. To jest subtelna różnica, czy będąc w związku musisz mieszkać z partnerem. Zresztą Klingberger zwraca uwagę na to, że ten element emancypacji kobiet oznacza również między innymi to, że nie chcą specjalnie mieszkać z partnerami. Znaczy mają partnerów, natomiast nie mieszkają z nim. Zauważcie Państwo zatem, że bycie singlem tak naprawdę na poziomie analizy, gdybyśmy chcieli zastanowić nad tym, kto singlem zostaje i co to oznacza być singlem, to nie jest, ja bym powiedział, jednolite pole analizy. Są różne rodzaje singlizmu. Zauważcie Państwo, w pewnym sensie rozwodnik też jest singlem, ale doświadczonym przez życie. Różni go to, zresztą badania pokazują, na przykład badania realizowane przez portale randkowe, że single z odzysku to są single, które chcą czegoś innego od życia. Na przykład większość z nich nie zawsze kolejnego związku małżeńskiego. 16% mniej więcej zawsze. Reszta, czyli 84%, już wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o małżeństwo. Konkubinacik, why not, prawda? Natomiast małżeństwo już niekoniecznie. Co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce obecnie jest jednoosobowe. Szacuje się, że do 2035 roku liczba jednoosobowych gospodarstw domowych, liczba rzeczywista singli jest prawdopodobnie większa, bo część z nich mieszka z rodzicami na przykład, ci najmłodsi. Więc zauważcie Państwo, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której tak duża część populacji, to są ludzie, którzy decydują się na to, żeby żyć w pewnym sensie samotnie, tak? Bo tutaj zauważcie Państwo, singiel, który jest z kimś związany, ale żyje sam, no to można by powiedzieć, ktoś mógłby, gdybyście zapytali na przykład psychologów 20-30 lat temu, co to takiego jest, na pewno to nie jest komórka podstawowa społeczna, tak? Dwie osoby, które żyją w różnych mieszkaniach. To jest coś jakby pośredniego pomiędzy byciem w związku, tak? A nie byciem w związku. Co oznacza też pewne wyzwania, nazwijmy to intelektualne, kiedy chcemy zrozumieć motywy, którymi te single się kierują. Ja zwracam na to uwagę między innymi dlatego, że na przykład wśród niektórych psychologów klinicznych zajmujących się właśnie, no nazwijmy to pewnymi psychologicznymi, głównie emocjonalnymi powikłaniami bycia singlem, jest taki psycholog Richard Booth, tak się nazywa. On w ogóle argumentuje, żeby samotność wpisać do rejestru tych, nazwijmy to, psychopatologii, DSMR teraz 5, natomiast tutaj to była burzliwa dyskusja, czy samotność wpisać, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że dla wielu ludzi samotność jest dość dojmującym uczuciem, ale samotność w rozumieniu osamotnienie. Okay, że masz poczucie pewnego wyalienowania, braku związku z otoczeniem społecznym, które jest dla ciebie źródłem cierpienia. Zresztą jak się popatrzę na tą klasyfikację stresorów dnia codziennego Raha i Holmesa, taką dość dobrze ugruntowaną empirycznie perspektywę szacowania wielkości stresu, jakiego ludzie doświadczają w życiu, to te aspekty, można powiedzieć, życia związane z relacjami interpersonalnymi, związane właśnie z osamotnieniem, wdowieństwo na przykład, prawda, czy choroba, utrata pracy albo zmiana miejsca zamieszkania, która, zauważcie, wiąże się też z pewnym wyzwaniem, to znaczy opuszczasz kręgi, otoczenie społeczne, które kiedyś było ci bliskie i przenosisz się w nowe miejsce. Oczywiście w ostatnich latach sytuacja się zmieniła, między innymi za sprawą mediów społecznościowych, ale zjawisko living apart together, czyli żyją razem, ale osobno, jest zjawiskiem, które już teraz jest analizowane i studiowane. Mobilność ludzi związana z tym, na przykład, że pracują w innym mieście, prawda? Albo w innej dzielnicy choćby, prawda? Spotykają się stosunkowo rzadko. To są nowe zjawiska i teraz nauki społeczne oczywiście reagują na te fenomeny, jakby próbują opisywać ich specyfikę w dużej mierze dlatego, że dla wielu ludzi, którzy doświadczają tych zjawisk, pamiętać o tym należy, oni wychowywali się w kulturze, w której singlizm w tym ujęciu Belli de Paolo był czymś negatywnym. Zresztą za chwilę zobaczymy też w jakim zakresie. 59% Polaków do 34 roku życia nie ma wciąż obrączki na palcu. To też jest pewna zmiana obyczajowa. Dwie trzecie Polaków nie widzą w tym nic drożnego, że ludzie decydują się na małżeństwo później. Okay? I ma pewne uzasadnienie. Najczęściej przywoływanym tutaj argumentem jest argument ekonomiczny, zgodnie z którym młodzi ludzie wychodzą z założenia, że aby zakładać rodzinę czy decydować się na dziecko, trzeba się najpierw czegoś dorobić. To jest trochę inna strategia niż strategia, powiedzmy, pokolenia baby boomersów, która, no, powiedzmy, macierzyństwo rozpatrywała jako jeden z priorytetów życiowych. Teraz priorytetem jest, nie wiem, dobra praca, stabilizacja materialna, która pozwoli na ten łez padu powołać nowe życie, prawda, i zapewnić mu bezpieczeństwo. Więc mamy tutaj do czynienia, zauważcie Państwo, z pewnymi procesami społecznymi, które stanowią odzwierciedlenie z jednej strony zmian ekonomicznych, zmian społecznych, ale również zmian kulturowych. I teraz w związku ze skalą, można powiedzieć, zjawisk, czy tej zmiany, z którą mamy teraz do czynienia, zastanowić się należy właśnie, jakie są implikacje społeczne tego zjawiska, jakie są implikacje demograficzne. Państwo prawdopodobnie macie świadomość, że Polska ma duży problem demograficzny, czy związany z tym, najogólniej rzecz ujmując, że dzieci jest mniej niż powinno być. Różne programy, które mają dzietność zwiększać. No czas pokaże, jakie to miały konsekwencje, natomiast można powiedzieć, z perspektywy badań psychologicznych, ja bym powiedział, nie tędy droga, ale okej, zostawmy to. Kolejna grupa singli to są single, znaczy też unikalna w pewnym sensie, to są single, które są samotnymi rodzicami. Znaczy w Polsce zdecydowana większość samotnych rodziców to są samotne matki. Tych ojców, które... Znaczy ojców samotnych jest mniej więcej 2%. I tutaj też za chwilę będziemy mówić o kolejnym obliczu singlizmu, jakim jest wdowieństwo. Na przykład to są innego rodzaju single, prawda? Zauważcie Państwo, ze względu na genezę tej samotności, nazwijmy to społecznej, to znaczy tego, że brakuje osoby znaczącej w bezpośrednim otoczeniu, tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że sama dynamika doświadczenia samotności różni się w zależności od tego, co cię do tej samotności doprowadziło. Osoby, które doświadczają, można powiedzieć, traumy związanej ze śmiercią czy chorobą bliskiej osoby, która może oznaczać samotność, to są osoby, które inaczej tą samotność spostrzegają niż osoby, które na przykład dokonują świadomego wyboru, prawda, że chcą być samotne, bo bycie samotnym w praktyce oznacza w kategoriach tego bilansu zysków i strat na przykład pewien naddatek, tak, że opłaca mi się, prawda, bardziej być samemu niż być na przykład z kimś, kto z agresywnym partnerem na przykład, który wyrządza mi krzywdę. Problem wdowieństwa, czy bycia wdową lub wdowcem w Polsce też oczywiście występuje. Według ostatniego spisu powszechnego w Polsce jest około 3,5 miliona wdów, no i 600 tysięcy wdowców. Ta ogromna dysproporcja oznacza, znaczy jest odzwierciedleniem tego, że kobiety generalnie żyją dłużej. I to jest też efekt, który jakoś specjalnie nie jest zaskakujący. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że w tej grupie ta grupa też jest grupą, która... Znaczy chodzi mi o wiek, najogólniej rzecz ujmując. Znaczy to są generalnie starsi ludzie. I teraz jakkolwiek w chwili obecnej, znaczy starsi to znaczy w wieku plus 55, oni stanowią jakby dominującą grupę wśród wdów i wdowców. Co rodzi dosyć, ja bym powiedział, szczególne wyzwania, jeżeli chodzi o doświadczenie samotności, bo najogólniej rzecz ujmując, jak zaczynają brać z twojej półki, to zauważcie Państwo, wdowieństwu czy samotności związanej z wdowieństwem zaczyna towarzyszyć samotność, można powiedzieć, związana z tym, że po prostu ubywa rówieśników, znajomych, członków rodziny, prawda, którzy mogą stanowić trzon tego kręgu społecznego, które samotności pozwala przeciwdziałać. No i na koniec dzień singla przypada 15 lutego. Jakbyście Państwo szukali okazji do tego, żeby poświętować, no to 15 lutego jest właśnie dniem singla. Można powiedzieć, spostrzeganie singlizmu czy samotności jako czegoś, jako doświadczenia awersywnego jest uwarunkowane i to ja z tym nie zamierzam w ogóle dyskutować. głęboko ugruntowaną potrzebą człowieka. W psychologii nazywamy tą potrzebę afiliacji. Jest to jedna z trzech głównych potrzeb psychicznych człowieka. Dwie pozostałe to jest potrzeba kontroli i potrzeba autonomii. I teraz ta potrzeba afiliacji, tutaj jest przynajmniej kilka koncepcji wyjaśniających, skąd ona się bierze. Są koncepcje, no nazwijmy to ewolucyjne, które argumentują, że skłonność ludzi do utrzymywania bliskich kontaktów z innymi. Tutaj niekoniecznie chodzi o kontakty o charakterze seksualnym, żeby było jasne, bo samotność tutaj oczywiście ma swój seksualny aspekt, natomiast ona w dużej mierze jest odzwierciedleniem braków kontaktów o charakterze społecznym. Czy seks jest ważny, ale powiedzmy nie tylko seks. Więc tutaj z tej perspektywy ewolucyjnej argumentuje się, że nasze dziedzictwo ewolucyjne, czy pewna presja selekcyjna, która oddziaływała na naszych przodków, na nas już niekoniecznie, promowała te grupy, które były grupami najogólniej rzecz ujmując. Znaczy życie w grupie ma wymierne korzyści ewolucyjne. Znaczy to jest kwestia doboru, znalezienia partnera, z którym się będzie miało dzidziusia, okay? Więc jakby biologia rozrodu to jest jedna bardzo ważna rzecz. Kolejna bardzo ważna, ugruntowana biologicznie kwestia to jest kwestia terytorializmu człowieka. Człowiek jest istotą terytorialną. W praktyce oznacza to, znaczy terytorialną mówimy tutaj o tej perspektywie ewolucyjnej, czy musisz znaleźć terytorium, musisz je zająć, musisz go bronić. Jeżeli człowiek jest istotą terytorialną, to jeżeli znajdziesz fajne terytorium, to można stawiać dolary przeciwko orzechom, że zaraz się znajdzie cwany gapa, który będzie chciał zająć twoje terytorium. I wreszcie trzeci wątek, to jest wątek dotyczący podziału pracy. Znaczy w grupie najogólniej rzecz ujmując już mogą się pojawić pewne elementy podziału pracy. Państwo pewnie jakby nieraz słyszeliście taką romantyczną wizję łowcy, zbieracza, gdzie ten łowca rusza, prawda, z dzidą na mamuta, a kobiety tam siedzą i zbierają te korzonki, prawda, czy owoce. Zresztą tu warto być może zwrócić uwagę na to, że analiza szczątków kopalnych, bo to analizując kości można analizować między innymi rodzaj diety naszych przodków, wskazuje dość wyraźnie, że białko pochodzenia roślinnego stanowiło 90% diety łowców zbieraczy. Prawda? Czyli kobiety wprawdzie zbierają tam te korzonki i owoce, ale to dzięki tym korzonkom i owocom generalnie populacja ma szansę przeżyć, prawda, w tej grupie. Natomiast tutaj z tej perspektywy ewolucyjnej argumentuje się, że afiliacja, czyli dążenie do tego, żeby utrzymywać kontakty z innymi ludźmi jest elementem tego dziedzictwa ewolucyjnego człowieka. Są inne koncepcje, które wyjaśniają, można powiedzieć, tą potrzebę afiliacji w kategoriach takiej ewolucji, można powiedzieć, bliskiej, intymnej, cielesnej, fizycznej relacji z matką, która no, po urodzeniu jest dość oczywista. Tam się argumentuje, prawda, że dla noworodka nie ma w zasadzie różnicy pomiędzy jego ciałem a ciałem matki, no bo w pewnym sensie był ciałem matki przez chwilę. No ale umówmy się, że kiedy dzieci dorastają i zaczynają kumać, że nie są z matką tożsame, no to można powiedzieć, na tej bliskiej relacji budowana jest właśnie ta koncepcja, nazwijmy to, przywiązania, prawda, do drugiej osoby, początkowo matki, ojca. Później to przywiązanie rozszerza się na innych znaczących, na inne znaczące osoby w otoczeniu społecznym, co w praktyce właśnie prowadzi do ukształtowania się owej afiliacji. Tutaj no, zwolennicy tego podejścia zwracają uwagę na to, że po drodze mogą się zdarzyć różne rzeczy, które prowadzą na przykład do pewnych powikłań, nazwijmy to, w relacjach interpersonalnych w dorosłości. Prawda? Tutaj koncepcja Bowlby'ego czy Mary Ainsworth. Także nie ulega wątpliwości, że pozostawanie w bliskich relacjach z innymi ludźmi jest jednym z takich priorytetów życiowych człowieka. I tutaj ja nie zamierzam tego w ogóle kwestionować. Tutaj z tej perspektywy, którą ja przyjmuję, raczej będę próbował pokazać, że ta samotność, ja bym powiedział, w klasycznym czy prototypowym rozumieniu nie jest tą samotnością, z którą mamy do czynienia teraz. To znaczy ona najogólniej rzecz ujmując nie musi wcale prowadzić do tego, że osoby, które są singlami, czyli obiektywnie rzecz ujmując nie są w związku, czyli są samotne, wcale nie czują się osamotnione. Problem to się zaczyna wtedy, kiedy osoby samotne czują się osamotnione. To jest problem. To jest rzeczywiście stresor, który może prowadzić do pewnych komplikacji w funkcjonowaniu psychologicznym człowieka. Natomiast umówmy się jakby z perspektywy też frekwencji, znaczy mam na myśli ludzi, którzy trafiają ostatecznie do specjalistów, no to skala tego zjawiska jakby jest nieporównywalnie mniejsza niż skala singlizmu jako takiego. Znaczy, przepraszam, bycia singlem jako takiego. I to nad tym właśnie warto się zastanowić i w tym kierunku idzie właśnie analiza czy te rozważania Belli de Paolo, którym ona poświęciła, jak ostatnio liczyłem, bodajże 3 książki dedykowane tylko singlom. Jeżeli kogoś to interesuje i potrzebuje takiego mocnego backgroundu teoretycznego, to polecam nazwisko Belli de Paolo. W jednej z pierwszych książek, wydanej w 2006 roku, takiej monografii podsumowującej wyniki badań dotyczących singli, Bella de Paolo dokonuje podsumowania, no ja to sobie nazwałem roboczo mitologia singlizmu, czyli zbiór ugruntowanych społecznie przekonań dotyczących tego, kto single, znaczy jaki jest singiel, albo singielka oczywiście. Tutaj te przekonania czy oczekiwania są elementem, no w pewnym sensie, pewnej presji kulturowej odzwierciedlonej w normach, oczekiwaniach, które podzielają osoby funkcjonujące w pewnej grupie społecznej. W praktyce zatem można powiedzieć, że te normy i przekonania, argumentuje Bella de Paolo, my wysysamy z mlekiem matki, znaczy są odzwierciedleniem właśnie funkcjonowania w pewnym otoczeniu społecznym. I intrygujące jest to, że te dramatyczne zjawiska, znaczy chodzi tutaj o zmianę właśnie tej struktury społecznej, gwałtowny przyrost liczby singli czy jednoosobowych gospodarstw domowych, w praktyce nie ulega to żadnej wątpliwości, niektórych singli po prostu zaskoczył. To znaczy oni dorastali w zupełnie innej atmosferze, w której bycie singlem, można powiedzieć, było, no nie chcę powiedzieć stygmą, bo to by zabrzmiało chyba zbyt mocno trochę, natomiast było jakby przedmiotem pewnego dystansu społecznego. Bella de Paolo zwraca uwagę na kilka powiązanych ze sobą przekonań, które układają się w pewien, ona to nazywa światopogląd. Ten światopogląd osadzony jest na takim micie założycielskim, który dałby się sprowadzić do takich dwóch założeń. Założeń w gruncie rzeczy akceptowanych przez społeczeństwo bez dowodu. Założenie pierwsze to jest założenie, które można by sprowadzić do postaci: każdy chce stanąć na ślubnym kobiercu. Każdy. Zauważcie Państwo, że w przypadku tego rodzaju jakby przekonań bardzo często mamy do czynienia w treści tego przekonania z wystąpieniem takiego kwantyfikatora dużego, czyli słowa, które oznacza każdy albo wszyscy. Ja zwracam na to uwagę, bo z perspektywy, nazwijmy to, okej, tego rodzaju twierdzenia mogą być prawdziwe albo fałszywe, ale tylko, ja bym powiedział, w określonym świecie. Matematycy z kwantyfikatorami dużymi dają sobie świetnie radę. Okej, logicy też. Natomiast w życiu, jak macie Państwo zdanie z kwantyfikatorem dużym, to zdanie prawie na pewno nie jest prawdziwe. Zresztą jak na przykład psychologowie chcą badać, czy ludzie mówią szczerze, to konstruują tak zwane skale kłamstwa, które opierają się właśnie na wykorzystaniu kwantyfikatora dużego. Na przykład jak zadam pytanie, sformułuję twierdzenie, nigdy nie spóźniam się na umówione spotkania, to jest jasne, że każdy z Was, jak się zastanowi, to przynajmniej jeden przykład sytuacji, w której spóźnił się na umówione spotkanie, znajdzie. Więc musicie na tak sformułowane twierdzenie odpowiedzieć, no nie. I teraz kłamczuszków ja jestem w stanie zidentyfikować, bo kłamczuszek nie jest w stanie się oprzeć i powie, tak, nigdy nie spóźniam się na umówione spotkanie, albo zawsze odpisuję na listy zaraz po ich otrzymaniu. Więc kwantyfikator duży tak naprawdę, czy ci, którzy się zgadzają z tym twierdzeniem, tak naprawdę bardzo często bezrefleksyjnie, można powiedzieć, przyznają się do winy. Okay? Znaczy, że podzielają pewne przekonanie, którego dowodu no, tak naprawdę nie rozstrzygają. Tutaj Bella de Paolo argumentuje w moim przekonaniu dość przekonująco, bo w sytuacji w matematyce czy w naukach ścisłych jest tak, że jeżeli macie Państwo kwantyfikator duży, który mówi, że zawsze, gdy jakiś warunek jest spełniony, coś tam będzie, to wystarczy znalezienie jednego warunku zaprzeczającego i całe twierdzenie możecie wywalić. No w pewnym sensie Bella de Paolo jest takim argumentem zaprzeczającym, bo ona jest, jak sama twierdzi, singielką z wyboru. W głębi serca jest singielką. Nigdy nie była w związku i w związku być nie zamierza. Tak naprawdę zatem, idąc tropem tego kwantyfikatora dużego, jego logiki, sam przypadek Belli de Paolo jakby kwestionuje to założenie. Niemniej jednak takie przekonanie, które właśnie znajduje swoje odzwierciedlenie w takich często niezbyt delikatnych pytaniach w rodzaju, a ty znowu sam? Okej. No jest odzwierciedleniem właśnie tego przekonania, że każdy chce stanąć na ślubnym. Ten ślubny kobierzec jest oczywiście metaforyczny, to raczej chodzi o pewne ciążenie ku, nazwijmy to, bliskiej relacji interpersonalnej. I z tym przekonaniem, że każdy chce być w takim bliskim, interpersonalnym, emocjonalnym związku, chce być w diadzie, jest druga przesłanka tej mitologii wartości rodzinnych, znaczy, że wszyscy chcą mieć dzieci. To znaczy, łączymy się w pary po to, żeby mieć dzieci i teraz to rodzi, powiedzmy, trudność wtedy, kiedy jesteśmy parą, a nie mamy dzieci. Zauważcie Państwo, ciocie, babcie, wujkowie też wtedy tak patrzą spod łba i zastanawiają się, w czym jest problem. Prawda? Bella de Paolo argumentuje, to jest odzwierciedlenie właśnie tego mitu wartości rodzinnych. Znaczy rodzina jako podstawowa komórka społeczna, zresztą będziemy o tym za chwilę też mówić. Zauważcie Państwo te różne programy, nazwijmy to prorodzinne, jakie się czasem nazywa. To są programy, które nie tylko manifestują się w comiesięcznych wypłatach, ale one się manifestują w całym systemie. Prawo do wspólnego, zauważcie Państwo, rozliczania się małżonków. Konkubentów już nie. Małżonków tak. Więc Bella de Paolo, i to nie tylko u nas, ona policzyła w amerykańskim prawie i wyszło 1800 coś tam ustępstw, jakie państwo czyni na rzecz małżonków, związanych z dziedziczeniem, związanych z rozliczaniem się, związanych ze spadkobraniem, związanych z przejęciem, u nas to się nazywa wdowi grosz, to znaczy po śmierci małżonka wdowa ma możliwość, albo wdowiec, w zależności od tego, kto pierwszy umiera, przejąć świadczenie emerytalne tego, który zarabiał więcej. Więc jest cała masa rozwiązań prawnych, które są odzwierciedleniem, argumentuje de Paolo, takiego specyficznego stosunku państwa do małżeństwa i singli, które jest odzwierciedleniem właśnie owego mitu wartości rodzinnych. Kolejny mit, na który zwraca uwagę de Paolo, no bo tutaj można powiedzieć w przypadku każdy chce mieć dzieci, jest jasne, że nie każdy chce mieć dzieci. Okay, tutaj jakby te priorytety, małżeństwo, dzieci, to są priorytety, które uznać należy za, można powiedzieć, indywidualne. To znaczy oczekiwanie, że wszyscy będą chcieli małżeństwa, żeby mieć dzieci, no są jakby mocno nie chcę powiedzieć niepopularne, natomiast tutaj skala, znaczy z jednej strony te problemy demograficzne związane z dzietnością, ale z drugiej strony wzrost liczby singli pokazuje, że ludzie wybijają się na niepodległość. Klinberger argumentuje, że głównie kobiety są sprawcami tego zamieszania. Ja nie wiem, czy się z nim zgadzam jakby do końca, natomiast tu nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w tym momencie, w którym jakby pojawiają się próby stworzenia teorii, która opisywałaby to zjawisko. No przede wszystkim po to, żeby przewidywać, jak będzie w przyszłości. Znaczy do czego zmierzamy, jaki jest kierunek. Niektórzy argumentują, Nancy Rhodes na przykład, że struktura społeczna czy społeczeństwo ma pewne mechanizmy autoimmunologiczne, znaczy polegające między innymi na tym, że kiedy osiągniemy pewien poziom, nazwijmy to, singlizmu w społeczeństwie, to się zatrzyma albo odwróci. Czy tak będzie? Czas pokaże tak naprawdę. Natomiast formułowanie tego rodzaju przewidywania, ono jest możliwe dopiero wtedy, kiedy my stworzymy jakąś spójną teorię, która wyjaśni, dlaczego ludzie wolą być sami, albo na przykład dlaczego nie chcą mieć dzieci. Prawda? Możemy sobie wyobrazić tam różne uzasadnienia, czy choćby na przykład związane z tym, zresztą zauważcie Państwo, za chwilę będziemy o tym mówić w kontekście tych tak zwanych person singla. Małżeństwo jako klucz życiowego sukcesu. Zauważcie Państwo przekonania w rodzaju na przykład stara panna albo stary kawaler. To są sformułowania, które nie kojarzą się dobrze. Zauważcie Państwo, lepiej o sobie powiedzieć, że jest się singlem niż starym kawalerem, czy singielką niż starą panną. Prawda? Czy tutaj te negatywne konotacje sformułowań oznaczających stan cywilny wolny, nazwijmy to, są też odzwierciedleniem, argumentuje de Paolo, takiej ukrytej koncepcji, która można powiedzieć kojarzy z małżeństwem. Czyli to małżeństwo też tutaj traktujemy metaforycznie. Tutaj jakby może się pojawić kategoria w zasadzie konkubinat też w tym sensie spełnia to kryterium. Znaczy, jesteś z kimś, nie ożeniłeś się, nie wyszłaś za mąż, ale jesteś z kimś. No, powiedzmy, przymrużymy oko na wasz konkubinat. Małżeństwo w tych kategoriach, argumentuje de Paolo, jest rodzajem takiego probierza twoich kompetencji interpersonalnych. Zresztą za chwilę o tym będziemy mówić. Zauważcie Państwo, w przypadku singli ludzie oczekują, czy spodziewają się, że single będą posiadały pewnego rodzaju cechy psychologiczne. Najogólniej są to cechy, które nie sprzyjają zawieraniu małżeństw. Czyli można powiedzieć, jeżeli masz to szczęście i jesteś w relacji, to wysyłasz czytelny sygnał społeczny, że jesteś odpowiednio uspołeczniony. Że posiadasz cechy, które były dla kogoś atrakcyjne. Jeżeli jesteś sam, to to rodzi pewne podejrzenia, nazwijmy to, odnośnie tego, jaką jesteś osobą. Ale to wszystko, zauważcie Państwo, mniej lub bardziej skomplikowane dywagacje, które odzwierciedlają właśnie spostrzeganie społeczne singli, one się opierają właśnie na tych prostych założeniach. Wartości rodzinne, małżeństwo jako klucz do sukcesu, jako test, można powiedzieć, Twoich kompetencji społecznych. Kolejne, tutaj nie umrzesz w samotności, wybaczcie Państwo takie dosłowne, to jest taka fraza, która się czasem pojawia w argumentacji. Mi się to zawsze przypomina taki dowcip, w którym na łożu śmierci pewien mężczyzna, który związał się z kobietą dlatego, że koledzy go przekonywali, że na łożu śmierci będzie ktoś, kto poda mu szklankę wody, on na tym łożu śmierci leży i mówi, i pić się nie chce. No trochę tak jest, prawda? Tutaj zauważcie Państwo te przekonania dotyczące właśnie tego, w jaki sposób... Zresztą jak dla potrzeb tutaj tego mojego wystąpienia szukałem danych, to jakby nieuchronnie Google mnie tam gdzieś wrzucał na jakieś portale, gdzie jakby takie mrożące krew w żyłach tytuły artykułów opisujących związek pomiędzy byciem w związku, a na przykład długością życia albo szczęściem takim, doświadczanym dobrostanem. Tak nawiasem mówiąc, te zależności, one są zależnościami, które są istotne statystycznie, to nie ulega wątpliwości, natomiast jeżeli chodzi o ich siłę, to one nie są imponujące. Na przykład dość mocno, czy dość często przywoływany związek pomiędzy poczuciem dobrostanu, poczucie dobrostanu to jest taki mocno wyrafinowany sposób nazywania tego, co ludzie nazywają szczęściem. Ludzie mówią, chcę być szczęśliwy, psychologowie mówią, on pragnie dobrostanu psychicznego. Więc jest związek pomiędzy byciem w związku, a tym dobrostanem. Tylko jest jeden haczyk. Otóż można powiedzieć, jak się monitoruje ludzi w czasie, ich poziom dobrostanu, to w istocie jest tak, że wejście w związek małżeński powoduje wzrost dobrostanu. Ale chwilowy. Kończy się miesiąc miodowy i poziom dobrostanu wraca do poziomu, można powiedzieć, bazowego. Dlaczego tak się dzieje, stosunkowo łatwo można wyjaśnić. Polski psycholog Janusz Szczepiński sformułował tak zwaną cebulową teorię szczęścia. To nie chodzi o Polaków, żeby było jasne. W cebulowej teorii szczęścia zakłada się, że to poczucie subiektywnego szczęścia jakby składa się z takich warstw. Warstwą korową, która decyduje o tym, czy wasze poczucie szczęścia będzie wysokie czy niskie, to jest warstwa, nazwijmy to, takich procesów warunkowanych biologicznie, na przykład temperamentalnych. Czy poczucie szczęścia, optymizm, prawda, czy takie zmienne związane z dobrostanem w pewnej części są dziedziczone. Innymi słowy, oznacza to, że ten bazowy poziom to jest poziom, który jest zdeterminowany biologicznie. Drugi poziom to są reakcje na wydarzenia, że tak powiem, to jest stosunek do życia. Okay? Ogólnie rzecz ujmując, jak spotykałem cię złe rzeczy, to zastanawiasz się, czy one spotykają cię dlatego, że jesteś zły, okay? Jesteś złym człowiekiem, zasługujesz na to, co cię spotkało, czy też jest to odzwierciedlenie, można powiedzieć, losu, przypadku, tak się złożyło, okay? Było, minęło. I teraz to jest ten drugi poziom, myślenia o swoim szczęście. Po pierwsze biologicznie, po drugie sposób reagowania na sytuację, a trzeci aspekt to są takie, można powiedzieć, wahnięcia szczęścia związane z tymi codziennymi wyzwaniami. Na przykład ktoś ci zarysował gablotę, albo się pięknie ubrałeś, a tu deszcz. Prawda? Są takie kieszonkowe wkurze, nazwijmy to, które obniżają poziom i sprawiają, że on, można powiedzieć, oscyluje. I teraz ta cebulowa teoria szczęścia jest teorią, która stosunkowo prosto, jak sądzę, i łatwo pozwala zrozumieć, dlaczego jest tak, jak jest w związkach. Kiedy kończy się miesiąc miodowy, poziom szczęścia wraca do poziomu bazowego. Święty Boże nie pomoże. Małżeństwo odmienia, można powiedzieć, ale nie aż tak. Nie jest w stanie zmienić te biologiczne komponenty i rzadko jest w stanie zmienić tą, nazwijmy to, poznawczą nadbudowę, czyli sposób reagowania na rzeczywistość. Ona w dużej mierze, jest dość oporna na zmiany, najogólniej rzecz ujmując. I teraz z perspektywy miesiąca miodowego, to co zmienia miesiąc miodowy w życiu człowieka, to jest to, że tych, powiedzmy, fajnych doświadczeń jest trochę więcej niż złych, ale kiedy miesiąc się kończy i pojawia się proza życia, to one najpierw zaczynają się równoważyć, czyli tych dobrych jest mniej więcej tyle samo, co złych, a potem być może... Zresztą jak weźmiecie Państwo pod uwagę na przykład bardzo ciekawy efekt związany z tym, że to też jest fajna taka różnica genderowa w tym, jak małżeństwo wpływa na człowieka, związana z tym, że jak mężczyźni, można powiedzieć, wchodzą w związek małżeński, to ich relacje społeczne z innymi się rozluźniają. Natomiast jak kobiety wchodzą w związek małżeński, to one nie rozluźniają swoich relacji z otoczeniem społecznym. Okay? I teraz jakby w praktyce oznacza to, że można powiedzieć, te relacje z najbliższą osobą, z partnerką dla mężczyzny, mają być czymś, co zastępuje relacje, można powiedzieć, z tym otoczeniem społecznym, w którym partner funkcjonował wcześniej. To ma znaczenie, tak nawiasem mówiąc, właśnie dla tego subiektywnie doświadczonego dobrostanu, który, nie zdradzę tu pewnie jakby z tej perspektywy żadnej tajemnicy, u mężczyzn opada nieco szybciej niż u kobiet. Okej. Okay. Ożeń się, to pożyjesz długo. To Bella De Paolo, ona prowadzi zresztą takiego fajnego bloga poświęconego samotności dla tych, których to interesuje, chcą być na bieżąco z badaniami. Polecam na taki portal Psychology Today. To jest portal bliźniaczy czy siostrzany względem czasopisma takiego popularno-naukowego. Bella De Paolo ma tam takiego bloga właśnie, w którym systematycznie publikuje takie ciekawe doniesienia dotyczące badań nad singlami. No i ona w jednym z tych doniesień jakby rozbiera na czynniki pierwsze właśnie tą metodologię, ale też wyniki badań dokumentujących związek pomiędzy pozostawaniem w związku a długością życia. Ten związek oczywiście, można powiedzieć, występuje, on jest istotny statystycznie, natomiast jak argumentuje De Paolo, istotna jest statystyczna, znaczy dla tych, którzy orientują się, czym ona jest pewnym wskaźnikiem, który jest przez nas wykorzystywany przy wnioskowaniu statystycznym. Znaczy pytamy, czy te różnice albo czy ten związek, który widzimy, jest przypadkowy, czy nie. Istotność statystyczna nas o tym informuje. To jest prawdopodobieństwo popełnienia błędu polegającego na tym, że ja mówię, ta różnica jest albo ta korelacja występuje, choć ona w istocie nie występuje. Pojawiła się przez przypadek. Istotność statystyczna zatem jest ważna, ale nie najważniejsza. Znaczy drugi element tego równania to jest wielkość zależności. Jeżeli ja chcę skorelować, można powiedzieć, czy pozostawanie w związku pozostaje skorelowane z długością życia, no to analiza tego współczynnika korelacji wydaje się być, no jakby wielkości tego współczynnika korelacji wydaje się być zasadna. Otóż korelacja pomiędzy pozostawaniem w związku a długością życia wynosi, dla tych, którzy wiedzą o co kaman, 0,14. Ona jest istotna statystycznie. Ale żeby taka korelacja była istotna statystycznie, to wystarczy, że ty przebadasz 10 tysięcy osób i już. I ona będzie istotna statystycznie. Teraz, jeżeli wyobrazicie sobie Państwo 100% powodów, czynników, które decydują o tym, jak długo żyjecie, to czy jesteście w związku, czy nie, wyjaśnia między 1,5% a 2% wariancji. Czyli pozostałe 98% czynników to są inne czynniki niż te, czy jesteś w związku, czy nie jesteś. Powtórzmy zatem, jest związek, ale jest to związek niewielki. Niewielki. Ja nie wiem, znaczy dla mnie osobiście on jest dalece niewystarczający, żeby na przykład, nie wiem, pozostawać w związku z abuzywnym partnerem, bo mam nadzieję na to, że będę dłużej żył. To nie jest takie pewne. Okej. Okay. Singiel rozpaczliwie szuka drugiej połówki. Znaczy tutaj ta rozpacz, nazwijmy to, czy ta determinacja, ona znajduje odzwierciedlenie, można powiedzieć, zgodnie z tym mitem. Też zauważcie Państwo w pewnym stosunku otoczenia społecznego. Na przykład, nie wiem, niektórzy zwracają uwagę, takie zjawisko bez wątpienia występuje, natomiast jego skala tutaj to jest jakby inna kwestia. Jeżeli jesteś singlem i idziesz na imprezy, no to zwracasz uwagę na to, by nie sprawiać wrażenia, że jesteś zainteresowany żoną kolegi na przykład, tak? Czy mężem koleżanki. Dlaczego? Bo oni uważnie ci się przyglądają. Dlaczego? Bo desperacko szukasz partnera. Prawda? I teraz, oczywiście jak teraz o tym mówimy, to są sytuacje kuriozalne, tak? Znaczy, ale zauważcie Państwo, ci z Was, którzy są z singlami, ile razy Wam przez głowę przeleciało coś właśnie takiego? Czy mogę z nią, czy z nim rozmawiać, prawda, otwarcie, długo, prawda, cieszyć się tą rozmową, bez ryzyka, że ktoś patrząc z boku nie uzna na przykład, że właśnie smale cholewki, prawda, czy próbuje zagiąć parol. Dla części singli, i tutaj właśnie Bella De Palo należy do tej, można powiedzieć, ekskluzywnej grupy, życie samotne jest życiem, które jest życiem samotnym z wyboru. Tutaj powody tego wyboru są zróżnicowane. Mówiliśmy o tym, że większość singli z odzysku, to znaczy rozwodników, można powiedzieć, nie jest zainteresowanych zawarciem powtórnego związku. Zresztą warto być może zwrócić tutaj uwagę na to, że wśród tych rozwodników czy rozwodniczek, które decydują się na pozostawanie w samotności, kobiety stanowią większość. Znaczy mężczyźni rozwodnicy częściej niż kobiety rozwódki nawiązują kolejne, można powiedzieć, trwałe związki małżeńskie. Tutaj też pojawia się pewien problem, bo to na przykład w Polsce, jak portal, już nie pamiętam, czy Sympatia, czy iDarling robił takie badania, to wśród tych singli, którzy no są użytkownikami portalu randkowego, to samo w sobie jest dosyć interesujące. 70% mówiło, że nie chce stałych związków. Lepiej z kwiatka na kwiatek, tam seryjny monogamista, tak ich się nazywa. Okay, natomiast tutaj zauważcie Państwo, pojawia się wątpliwość, czy to nie jest przypadkiem taka autoprezentacyjna w pewnym sensie maska, która pozwala uzasadnić na rzecz otoczenia społecznego, że próbuję, mi się nie udaje, nie? No i teraz, kiedy mówię, a ja nie szukam nikogo na stałe, to zauważcie Państwo, jest to rodzaj takiej defensywnej, nazwijmy to, atrybucji. To znaczy to, że mi nie wychodzi, nie jest odzwierciedleniem mojego, nazwijmy to, braku kompetencji interpersonalnych, czy braku jakichś wartościowych atrybutów, których mógłbym użyczyć, prawda, partnerowi, tylko jest wyrazem pewnym, nie przejmuję się. To jest takie wycofywanie wysiłku troszeczkę, prawda? W sytuacji, w której jakby kolejne epizody czy doświadczenia nie prowadzą do szczęśliwego zakończenia. Zresztą tutaj niektórzy zwracają uwagę na niebagatelne znaczenie mediów społecznościowych, czy internetu właśnie z tymi serwisami randkowymi, które z samego randkowania czy zawierania nowych znajomości, ja nie mówię, że uczyniły biznes, no bo to jest jakby jasna sprawa. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych serwisy randkowe generują rocznie około 2 miliardów dolarów zysku. Czy mówimy tutaj, bo to są w większości usługi abonamentowe, użytkownicy są, że tak powiem, zmuszeni, by korzystać z dobrodziejstw serwisu randkowego, płacić za te dobrodziejstwa. No i teraz w sytuacji, w której nagle okazuje się, że ktoś, stając się użytkownikiem, ma dostęp do, nie wiem, tysięcy czy dziesiątków tysięcy potencjalnych partnerów, to zauważcie, z pewnej perspektywy pojawia się pytanie strategiczne, to po co się angażować tutaj w ten jeden? Może następny będzie jakiś cudny, prawda, ten związek. Być może ta moja połówka chodzi w zupełnie innym mieście po ulicach, może pomyśleć użytkownik takiego portalu. Łatwość z dotarciem do nowych osób, z zawarciem znajomości. Szacuje się, że jak się pyta młodych Amerykanów o to, gdzie poznali partnera, to 1/3 młodych Amerykanów, tam do 24 roku życia bodajże, deklaruje, że spotkała, że poznała partnera w internecie. To są albo portale randkowe, albo właśnie te media społecznościowe, które też tworzą jakby okazję do zawierania znajomości. Znajomy znajomego od znajomej wysyła wiadomość. I to jakby tworzy okazje, które ludzie wykorzystują, ale które jednocześnie działają w kierunku przeciwnym, można powiedzieć, do tych oczekiwań społecznych, prawda? Które są właśnie takie, że singiel desperacko, rozpaczliwie szuka swojej drugiej połówki. Kolejny element tej mitologii singla, bycie singlem dowodzi nieprzystosowania. Znaczy zauważcie Państwo, już tak to nieprzystosowanie się w różnych odsłonach w naszych rozważaniach pojawiło. To jest nieprzystosowanie będące czy kojarzone z różnymi cechami psychologicznymi, prawda? Czy można takiego nieprzystosowanego singla kojarzyć z jakimś narcyzem, albo z kimś, kto jest nieśmiały na przykład, albo kimś, kto ma inne, prawda, cechy, które sprawiają, że on się nie nadaje do związku. Okay? I w tym sensie zauważcie Państwo, zresztą tutaj za chwilę pokażemy empiryczne odzwierciedlenie właśnie tego przekonania. To prowadzi właśnie do tego, że w postrzeganiu społecznym single są postrzegane w specyficzny sposób. To znaczy właśnie to jest ten korowy aspekt owych stereotypów dotyczących singli, zdaniem De Paulo. To znaczy zbiór przekonań dotyczących tego, jakie single są. Teraz w związku z tym, że takie są singlami. Zauważcie Państwo, że z pewnej perspektywy jest to coś w rodzaju paragrafu 22. To znaczy jakbyś nie zrobił, i tak jesteś na skraju ciemnej otchłani, prawda? Jesteś, jaki jesteś, i ponosisz w pewnym sensie karę za to, że jesteś, jaki jesteś. Tutaj argumentując z kolei, czy odwołując się do tych takich priorytetów czy celów życiowych, tego, że małżeństwo jest takim swoistym testem społecznym tego, czy się nadajesz do życia, może nie w rodzinie, ale w społeczeństwie, jest takie oczekiwanie właśnie, że single będą, że single są żałosne, prawda, że single są smutne i przygnębione, bo nie znajdują spełnienia. Znaczy jakby bycie singlem wnosi bardzo wyraźną taką emocjonalną komponentę, przepraszam, do tego, w jaki sposób single są spostrzegane przez swoje otoczenie społeczne. Jako ludzie często zgorzkniali, rozczarowani, którym trudno dogodzić. Tutaj Bella De Paolo zresztą całkiem, mam wrażenie, przekonująco argumentuje, że rzeczywiście może tak być, że pewne cechy psychologiczne, nazwijmy to, nie sprzyjają wchodzeniu w bliskie relacje interpersonalne. Jakbyście Państwo potrzebowali kandydata na taką cechę, no to można powiedzieć generalnie problem z tymi relacjami społecznymi w wariancie akceptowanym kulturowo mają introwertycy. Susan Cain w swojej książce Ciszej proszę, ona opisuje z taką dużą werwą na wielu anegdotycznych przypadkach właśnie to, w jaki sposób funkcjonują introwertycy w relacjach społecznych, także bliskich. Oni potrzebują jakby trochę więcej samotności niż reszta. Okay? To jest samotność, która jest samotnością jakby będącą odzwierciedleniem poszukiwania sposobu na regenerację sił, prawda? Czy tej energii życiowej, która z kolei w przypadku introwertyków spala się, czy wypala się, wyczerpuje za sprawą aktywności wewnętrznej. I teraz zauważcie Państwo, bo my też tu mówimy o samotności jakby w pewnym dość specyficznym kontekście, w kontekście relacji interpersonalnych, ale jakbyście Państwo się zastanowili albo policzyli, są tacy, którzy to liczyli, ile czasu dziennie spędzacie sami? Sami. Okej? Okay? Albo, znaczy, chcecie być sami po prostu. Przychodzą Państwu do głowy takie sytuacje? Teraz jesteście sami? No to jest podchwytliwe pytanie odrobinę. Okej? Okay? Dojeżdżacie Państwo do pracy? Dojeżdżacie wśród ludzi. Ja dojeżdżam wśród ludzi, ale dojeżdżam sam. Jak ktoś się zapyta, z kim dojeżdżasz do pracy? Ja powiem sam. Jadę pełnym pociągiem, ale jadę sam. Przyszliście na ten wykład ci z Was, którzy nie przyszli ze znajomymi, tylko przyszli sami, to są tutaj na tym wykładzie sami. Są wokół Was ludzie, ale to są ludzie, których traktujecie w sposób specyficzny. Okay? To nie są członkowie, można powiedzieć, Waszego kręgu społecznego, z których obecności się cieszycie. Więc tutaj ta samotność, zauważcie, to też jakby jest coś, na co warto zwrócić uwagę, jest naturalnym stanem człowieka. Wiele aktywności, być może to takie ćwiczenie na zadanie domowe. Zastanówcie się Państwo, jak wiele czasu spędzacie sami. Szacuje się, że ludzie w ciągu całego dnia mniej więcej średnio 3 godziny są sami. 3 godziny. W sensie takim, że robią coś dla siebie. Tutaj powtarzam, nie oznacza to, że jesteś, że wokół ciebie są ludzie. Jesteś sam. Znaczy nie ma wokół ciebie twoich bliskich. Podążasz, ja jestem sam. No jestem. Jestem w pracy, sam. Za chwilę będę wracał do domu, też będę sam. W tym sensie, zauważcie Państwo, radzenie sobie z tą samotnością, nazwijmy to codzienną, bo tutaj rzeczywiście w kategorii wyjaśnienia samotności tam wyodrębnia się takie levele, prawda? Samotność epizodyczna, bycie rozwodnikiem, prawda? Living apart together na przykład, czy niby jesteśmy razem, a osobno. Niedawno czytałem taką pracę magisterską właśnie, w której magistrantka analizowała charakterystykę relacji bliskich i relacji interpersonalnych w małżeństwach marynarskich. Okej? Okay? Że niby są małżeństwem, ale na kilka miesięcy mąż znika. Potem wraca na kilka tygodni, potem znowu znika. Potem wraca, potem znika. Wraca, znika. To jest, czy nie ma go? No i teraz właśnie w przeglądzie literatury, której magistrantka dla potrzeb tego projektu dokonała, właśnie opisywała wyniki takich ciekawych badań, które pokazywały na przykład, że takie małżeństwa się wolniej zużywają. Wiecie Państwo, co mam na myśli? Jak wraca ten mąż, którego nie było, no to można powiedzieć, małżonkowie często odkrywają siebie na nowo. Nowy miesiąc miodowy. Myślę, że to jest bardzo fajna metafora. Więc tutaj zauważcie Państwo, paradoksalnie można by powiedzieć, że samotność, tak, czy te okresy osamotnienia są czymś, co nadaje temu związku, nie wiem, energii, albo właśnie, tak jak argumentowała magistrantka, ten związek po prostu emocjonalnie się wolniej wyczerpuje. wolniej się wypala, prawda, to uczucie. Ono odżywa, można powiedzieć, systematycznie właśnie w tych okresach, które moglibyśmy nazwać tym drugim, trzecim, czwartym, piątym miesiącem miodowym. I teraz w tym spostrzeganiu społecznym, można powiedzieć, ten natłok negatywnych odczuć w stosunku do osób, które są singlami z różnych powodów, znajduje odzwierciedlenie, w marketingu czasem używamy takich sformułowań persona. Persona to jest hipotetyczna osoba, czy w zasadzie charakterystyka osoby, która w zasadzie mówi wszystko. To znaczy, jak rzucasz frazą na przykład Polaki cebulaki, okay, to w zasadzie wszyscy wiedzą, co chodzi. Czy nie wiedzą? No, to jest właśnie o to chodzi. Persona, czy rzucasz pewną etykietą i ludzie wiedzą, w czym rzecz. I na przykład właśnie zauważcie Państwo w kontekście bycia singlem, taka fraza na przykład, jak ktoś ci mówi, wskazując na osobę, kobietę, którą pierwszy raz widzisz w życiu, to jest stara panna. Okej, okay, no to w zasadzie już wszystko jasne. Zauważcie Państwo, te mity, nazwijmy to założycielskie, które są elementami mitologii singielstwa, one uzasadniają pewne oczekiwania społeczne odnośnie osób, które są singlami. I teraz niektórzy argumentują właśnie, że popularność słowa singiel, singielka czy single w dużej mierze, można powiedzieć, jest odzwierciedleniem właśnie tego, w jaki sposób single, można powiedzieć, poznawczo opanowują tą etykietę. Znaczy nie mówią o sobie, że są starą panną czy starą kawalerem, mówią o sobie, że są singlem. Właśnie niektórzy zwracają uwagę, bo to w Polsce takie badania singli też były prowadzone, choć nie ilościowe, bardziej jakościowe, że w dużych miastach to działa. Natomiast w małym mieście czy na wsi trudno być singlem czy singielką. Tam się jest wciąż starą panną i starym kawalerem. Te oczekiwania dotyczące starych panien to są oczekiwania, które oczywiście w dużej mierze są odzwierciedleniem tych społecznych oczekiwań, o których tutaj mówiliśmy, ale one zwłaszcza, można powiedzieć, w tym współczesnym, emancypacyjnym wariancie singlizmu czy bycia singielką, mamy na myśli kobiety, też jakby zyskują dodatkowe wymiary. To znaczy, tu też nie jest do końca jasne, jak to wygląda, bo to zauważcie. Znaczy, chodzi tutaj generalnie o to, że singielki to są często kobiety, które, można powiedzieć, dużo pracują, przy czym nie do końca wiadomo, czy są singielkami dlatego, że dużo pracują, czy też dużo pracują, bo są singielkami. W każdym razie jest to pewien element takiego stereotypowego opisywania czy charakteryzowania osób, znaczy kobiet, które są singielkami, które jak dorzuci się do tego tutaj kilka takich dodatkowych oczekiwań, znaczy promiskuityzm, wiecie Państwo, co to znaczy? Że łatwe są singielki. Znaczy łatwe w sensie dostępności seksualnej. No dlaczego? No bo są zdeterminowane, żeby znaleźć partnera. Jak złapią go, to nie wypuszczą, prawda? Ale najpierw trzeba go złapać. Więc tutaj, można powiedzieć, z perspektywy priorytetów życiowych singielki, udawanie trudnej do zdobycia jest kontrskuteczną strategią, prawda? Więc w tym sensie w odbiorze społecznym one mogą być właśnie traktowane jako łatwe. I teraz w związku z tym, że bardzo często na przykład w kontekście relacji interpersonalnych mamy do czynienia z takimi niejasnymi wskazówkami niewerbalnymi. Zresztą pewnie nie jest, a może jest tajemnicą, że mężczyźni na przykład przeceniają zainteresowanie swoją osobą ze strony kobiet. Znaczy zwykła rozmowa z kobietą dla mężczyzny jest już dowodem na to, że już ją ma. I teraz zauważcie, jakby przyjmując, czy jakby zderzając ze sobą te dwa bajasy, nazwijmy to, czy z jednej strony mężczyzna przecenia zainteresowanie kobiety, a z drugiej strony jak się dowiaduje, że jest singielką, no to już ma przepis, prawda, na mini weekend miodowy. Okej, okay. I bezdzietność, można powiedzieć, to też jest takie oczekiwanie, to znaczy z nią jest być może coś nie tak. Znaczy, rozumiecie Państwo, znaczy w sensie biologicznym, ona jest niepełnowartościowa. Znaczy, to są oczywiście takie dramatyczne sformułowania, natomiast mówimy o tym, w jaki sposób ludzie, zwykli ludzie mogą spostrzegać osoby, które, kobiety, które decydują się na samotne życie. Że pewnie z nią coś jest nie tak. To jest często skrzyżowane z podejrzeniem na przykład o inną orientację seksualną, która jest poprzez singlizm maskowana, prawda? Tego rodzaju oczekiwania. Ja zwracam na to uwagę dlatego, że jakby z takiej dynamicznej perspektywy, a czy w kontekście stereotypu w ogóle, o którym za chwilę mówić będziemy, jest zjawisko, na które warto zwrócić uwagę, to jest coś, co się nazywa zagrożeniem stereotypem. Zagrożenie stereotypem to jest zjawisko polegające na tym, że ty, zdając sobie sprawę z sytuacji, w której się znalazłeś, że inni mogą cię spostrzegać stereotypowo, ty zaczynasz się zachowywać zgodnie z tym stereotypem. I są takie badania, akurat dotyczące, nie dotyczące singli, ale na przykład dotyczące seksizmu. Okay? Znaczy elementem seksizmu są przekonania odnośnie tego, że kobiety coś tam potrafią zrobić, mężczyźni czegoś tam nie potrafią. Tak? Znaczy na przykład kompetencje poznawcze w zakresie zdolności matematycznych. Kto jest lepszy, chłopcy czy dziewczynki, waszym zdaniem? Kto? Znaczy, równi są. Co jest charakterystyczne, jak badacie państwo chłopców i dziewczynki na etapie edukacji wczesnoszkolnej, to jeżeli chodzi o zdolności matematyczne, nie ma między nimi żadnych różnic. One się zaczynają pojawiać w okresie pokwitania, kiedy dziewczynki stają się kobietami, a chłopcy stają się mężczyznami. Niektórzy argumentują, bo Jennifer Hyde parę lat, w 2005 roku zrobiła taką wielką metaanalizę podsumowującą różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami. Niektórzy argumentują, że te różnice, które się pojawiają, to są różnice wynikające w zasadzie, można powiedzieć, z presji społecznej podtrzymującej seksistowski stereotyp, że dziewczynki się nie znają na przykład na matematyce. I teraz, jak wyobrazimy sobie sytuację, w której na przykład prosisz dziewczynę o to, żeby wzięły udział w łamigłówce takiej ala matematycznej. Znaczy ala, tutaj chodzi o to, żeby je skutecznie osoby badane przekonać do tego, że to jest test zdolności matematycznych, żeby zaktywizować właśnie tą wiedzę stereotypową. Albo po prostu nic nie mówić. I okazuje się, że kiedy dziewczyny rozwiązują ten sam test, o którym myślą, że on jest matematyczny, to osiągają gorsze wyniki niż wtedy, kiedy rozwiązują test bez tej uwagi. To tak działa zagrożenie stereotypem. Jeżeli oczekujesz, że inni będą od ciebie oczekiwać zachowania zgodnego ze stereotypem, to wzrasta szansa na to, że się będziesz w ten sposób zachowywał. No i teraz w przypadku singlizmu, mówię, takich wyników nie ma, ale idąc tutaj tropem, można powiedzieć, tego, co my wiemy o występowaniu zjawiska zagrożenia stereotypem w innych domenach, no to można by zapytać, a dlaczego nie? Znaczy, jeżeli singielka wchodzi w sytuację, w której jej singielstwo na przykład ma jakieś znaczenie społeczne, na przykład idzie na, nie wiem, imprezę sylwestrową sama, to zdaje sobie sprawę z tego, że być może inne kobiety będą ją spostrzegały jako potencjalną rywalkę. Dlaczego? No bo jest strasznie zdeterminowana, żeby znaleźć swoją drugą połówkę. W przypadku mężczyzn można powiedzieć, nie jest lepiej. Znaczy to też są pewne oczekiwania, nazwijmy to społeczne, ale one idą może w nieco innym kierunku, natomiast powiedzmy wprost, te skojarzenia też nie są skojarzeniami pozytywnymi. Stary kawaler jest starym kawalerem, no bo też ma jakiś feler, prawda? Znaczy nie odnalazł w sobie potencjału, którym byłby w stanie się dzielić, a może inaczej, odnalazł, natomiast nikt nie chciał przyjąć tego potencjału. Prawda? Jest z nim zatem coś nie tak. Niektórzy też podejrzewają starych kawalerów, można powiedzieć, o szczególnie nieposkromione apetyty seksualne. Że jest kawalerem dlatego, że nie jest w stanie, można powiedzieć, wytrzymać na przykład, nie wiem, w monogamii. No i to też nie jest dobre dla mężczyzn, którzy w ten sposób są opisywani. Zresztą podobnie jak w przypadku kobiet, bo to zjawisko zagrożenia stereotypem, ono występuje, powtarzam, u przedstawicieli grupy, w odniesieniu do której te stereotypy występują. Więc kawaler czy singiel w ten sposób spostrzegany też może prezentować zachowania, które z tym stereotypem są po prostu zgodne. No i ostatni element tych, czy ostatnia persona, czy w zasadzie persony, to są samotni rodzice. Się to mówili o samotnych matkach, samotnych ojcach, jest oczywiście dysproporcja w sensie frekwencji, natomiast to, co nas tutaj interesuje, można powiedzieć, to ten mit rozbitej rodziny. Ja mówię tutaj otwarcie o micie rozbitej rodziny. On funkcjonuje, jakby dość często się pojawia w takich dyskusjach, politycy na przykład, którzy chcą tam regulować różne kwestie związane z posługują się takimi sformułowaniami niepełna, rozbita, znaczy jest coś nie tak z tą rodziną. Myk polega na tym, że jak się przyjrzymy konsekwencjom w porządnych badaniach, jak się przyjrzymy konsekwencjom na przykład wychowania dzieci, bo tutaj jakby ten aspekt wysuwa się na plan pierwszy, czy samotny rodzic, samotna matka, czy samotny ojciec nie są w stanie równie dobrze wychować dzieci, co rodzina. No spoko, tylko przyjrzyjmy się wynikom. No i teraz Bella De Paolo, no tutaj jakby nie miejsce też, żeby je cytować, choć zainteresowanych zawsze do tekstów oryginalnych warto odesłać. Metaanalizy badań podłużnych. Badania podłużne to jest taka metodologia wykorzystywana w naukach społecznych, polegająca na tym, że się monitoruje zachowanie ludzi przez dłuższy czas. To znaczy, jeżeli ja bym chciał sprawdzić, czy na przykład bycie dzieckiem samotnego rodzica wpływa na funkcjonowanie psychologiczne, to ja oczekuję, że ten badany będzie badany od momentu, kiedy był maluchem, do momentu, kiedy osiąga na przykład pełnoletność i startuje w dorosłe życie. Ja go będę monitorował ze względu na różne parametry związane, nie wiem, z wchodzeniem w konflikt z prawem, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, sukcesami akademickimi. Ja go monitoruję. Badanie podłużne ma tę zaletę, że można powiedzieć, te czynniki związane z indywidualnością dziecka to są czynniki, które są manifestowane w tych wszystkich kolejnych pomiarach. No i co się okazuje w tych badaniach? No okazuje się, że tak naprawdę to, czy wychował cię jeden rodzic, czy cała rodzina, czy w zakresie funkcjonowania takiego globalnego, na przykład ryzyka wystąpienia uzależnień od substancji psychoaktywnych, jest nieodróżnialna. Nieodróżnialna. Nie jesteśmy zatem w stanie empirycznie, oczywiście z łatwością jesteście Państwo w stanie w mediach znaleźć doniesienia, ale uwaga, anegdotyczne, w sensie takim, że one opisują poszczególne, bardzo dramatyczne historie. Się dowiadujemy, że ojciec zmasakrował, prawda, dziecko, albo że matka pije. No, dramatyczne to są historie, natomiast umówmy się, jakby z perspektywy analizy zjawisk społecznych, tak jak tutaj w tym przypadku, my musimy szukać wskaźników, które odzwierciedlają nie dramat jednego dziecka, choć to jest wciąż dramat, ale szukamy tendencji. Tak? Zastanawiamy się, jaki odsetek populacji jest ofiarą, nazwijmy to, samotnych rodziców. I Bella De Paolo, moim przekonaniem, bardzo mocno przekonująco argumentuje, że tutaj tych różnic po prostu nie widać. Argument o tym, że rodzina zatem jest rozbita, niepełna i to wpłynie na dobro dziecka, jest bałamutny. Zresztą są takie badania, które pokazują, że nazwijmy to, znaczy tego rodzaju przejścia, to też na to warto być może zwrócić uwagę, stwarzają dla niektórych dzieci, znaczy to jest coś, co się nazywa odpornością psychiczną. Znaczy odporność psychiczna powstaje, czy hartuje się w boju, nazwijmy to. I teraz, jeżeli ktoś przeżywa pewne dramaty w swoim życiu, to radzenie sobie z tymi dramatycznymi sytuacjami, a rozwód rodziców dla dziecka taką dramatyczną sytuacją jest, może stanowić podstawę właśnie kształtowania się tych kompetencji, które stanowią trzon owej odporności psychicznej, która jest pewną, nazwijmy to, kompetencją życiową. Bo jak nauczyłeś się radzić sobie ze swoimi emocjami, z tym stresem silnym, prawda, gdzieś tam w dzieciństwie stosunkowo wczesnym, no to później te doświadczenia, to nie jest dobre słowo, procentują, ale znajdują odzwierciedlenie po prostu w tym, że mamy te, znaczy, że ci ludzie mają te kompetencje do radzenia sobie ze stresem szczególne. No i ostatni taki wątek, to już w zasadzie jakby puentujący te rozważania dotyczące tych społecznych oczekiwań dotyczących singli. Ja zwracam na niego uwagę z pewnego konkretnego powodu. Kiedyś profesor Doliński napisał taką bardzo fajną analizę czegoś, co się nazywa syndromem sztokholmskim. Syndrom sztokholmski to jest taki patologiczny sposób funkcjonowania, który manifestuje się tym, że ludzie tworzą taką patologiczną relację ze swoim oprawcą. I teraz ten syndrom sztokholmski, on jakby ma tam pewną genezę historyczną, o której tutaj szkoda czasu na to, żeby to wszystko opowiadać. Natomiast profesor Doliński argumentował, że ten syndrom sztokholmski to jest coś, co możemy jego zdaniem obserwować często u kobiet, które są ofiarą przemocy domowej. Znaczy pojawia się pytanie, jak kobieta, która jest ofiarą przemocy domowej, jakby wytrzymuje. Dlaczego ona nie rezygnuje? Dlaczego nie chce zostać singielką? Okay? Zostawić tego gościa, niech on się sam bije, prawda? I zacząć nowe życie. I teraz jednym, czy te argumenty, które jakby układają się właśnie w ten tok myślenia, które profesor Doliński kojarzy z hiperuległością, jak on to nazywa. Znaczy hiperuległość to jest sytuacja, w której uwarunkowania sytuacyjne i indywidualne sprawiają, że ty nie jesteś w stanie podjąć innej decyzji jak ta, żeby pozostawać w warunkach niekorzystnych dla siebie. I teraz jednym z aspektów tego równania jest wątek właśnie dotyczący tego, że świadomość tego, że zostanę sam za chwilę, dla ludzi jest, niektórych jest po prostu przerażająca. Ta samotność jest gorsza niż bycie z kimś, kto jest abuzywny. Innym elementem tego równania jest też przekonanie, że samotność czy bycie singlem doprowadzi do gwałtownego spadku, no można powiedzieć, czy pogorszenia stanu materialnego. No i teraz oczywiście w jednostkowych przypadkach tak się pewnie zdarza, natomiast jak się analizuje i tutaj jakby z perspektywy pewnych priorytetów marketingowych, nie sądzę, żebym zdradzał jakąś tajemnicę, dla wielu branż, no oczywiście branża serwisów randkowych jest oczywista, ale już widzę na przykład w pewnych branżach, nazwijmy to produktów spożywczych albo w branży turystycznej, świadomość znaczenia tej niszy, którą byśmy opisali krótko jako single. Dlaczego? Dlatego, że single, można powiedzieć, to są osoby, które pozbawione pewnych wyzwań materialnych. Okay? Tam często na przykład nie ma dzieci, prawda? Często jest tak, że ten wolny czas jest poświęcany pracy, więc zarabiamy też więcej. Oni relatywnie, jak się patrzy na całą grupę, dysponują większymi środkami niż reszta społeczeństwa. Okay? I to też mamy do czynienia z sytuacją, gdzie powtórzę, te jednostkowe przypadki, które być może widzimy wokół siebie, znaczy pogorszenia się tej zasobności, nazwijmy to, materialnej, one są dramatyczne, mogą być przerażające, natomiast jak się patrzy, można być na całą grupę, to wcale nie jest takie, to nie jest wcale takie oczywiste. Pojęcie singlizmu, czyli stereotypów oraz uprzedzeń dyskryminowania osób będących singlami, to jest pojęcie, które wprowadziła Bella De Paolo no jako takie naturalne rozwinięcie czy podsumowanie tych wyników badań, których przeglądu dokonuje. Ja zwracam uwagę, Państwo być może macie świadomość, że zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie jest zagwarantowany w Konstytucji. Okay? Przy czym to nie jest tak, znaczy zakładamy tutaj właśnie, że ta specyfika czy odmienność również w zakresie stanu cywilnego nie może być kryterium, można powiedzieć, dyskryminowania kogokolwiek. No i teraz Bella De Paolo, ten projekt badawczy, który trwa już kilkanaście lat, zaczęła na początku, czy pod koniec lat 90. tak naprawdę, i to jakby systematycznie sama też realizowała takie badania, które jakby aspekty tego singlizmu identyfikują. Samo pojęcie ono się pojawiło dopiero w 2006 roku w takiej monografii, gdzie ona już jakby wskazała czy przedstawiła katalog sposobów manifestowania się tego singlizmu. Taki dość oczywisty, można powiedzieć, i korowy aspekt singlizmu to jest to, jak spostrzegalne są osoby należące do stereotypizowanej grupy. Tak? Znaczy to leży u podstaw, można powiedzieć, tych zjawisk związanych ze stereotypizacją. Najogólniej przypomnijmy, jest tak, że kiedy identyfikujemy, definiujemy siebie, to definiujemy siebie poprzez przynależność do grupy. Ta przynależność do grupy stanowi dla nas element czegoś, co się nazywa tożsamością społeczną, która odzwierciedla w pewnym sensie właśnie nasze uspołecznienie. Na przykład zauważcie Państwo, kiedybym Was poprosił o to, żebyście zdefiniowali siebie i dokończyli zdanie zaczynające się od słów jestem, wielokropek, i tutaj wstawiacie, co Wam do głowy przychodzi. Jest tutaj wielu studentów, to wśród studentów na pierwszych 10 skojarzeń, które przychodzą, 8 to są skojarzenia związane z byciem członkiem jakiejś grupy społecznej. Jestem kobietą na przykład, to jest afiliacja do płci. Jestem studentką, to jest afiliacja do studiowania. Jestem córką, ok? Więc ta tożsamość społeczna, ona odzwierciedla bycie członkiem pewnej grupy. I teraz zauważcie Państwo, jeżeli ja dzielę otaczający mnie świat społeczny ze względu na takie rzucające się w oczy kryteria, chłopcy, dziewczynki, wysocy, niscy, chudzi, grubi, blondyni, bruneci, to w przypadku tego rodzaju kategoryzacji społecznej, tak się ona nazywa, nieuchronnym jej efektem jest konstatacja, że jestem członkiem jednej grupy, to jest moja grupa, to jesteśmy my, a wszyscy, którzy nie należą do naszej grupy, to są oni. To są oni. No i teraz zauważcie Państwo, jeżeli pojawia się taka kategoryzacja społeczna, to w zasadzie nieuchronnym efektem tej kategoryzacji społecznej są porównania społeczne. Porównania społeczne to jest proces, dzięki któremu my definiujemy siebie. Zauważcie, że gdyby wszyscy ludzie byli równie bystrzy, to mówienie o sobie jestem bystry nie miałoby sensu. Ja jestem bystry tylko w tym sensie, kiedy jest ktoś, kto jest ode mnie mniej bystry. Więc jeżeli mamy my, znaczy jedną grupę, my oraz oni, to my zaczynamy się porównywać. I teraz motyw autowaloryzacji, czyli motyw, który jest odpowiedzialny za to, że ludzie dążą do podwyższania bądź utrzymywania samooceny na takim poziomie, jaki jest, nieuchronnie prowadzi do tego, że można powiedzieć, my jesteśmy lepsi od nich. Okay? No i teraz idąc tym tropem, rzeczywiście, w przypadku oczywiście singlizmu mamy do czynienia z sytuacją, w której nie single spostrzegają singli. I teraz dla nie singli, single, można powiedzieć, nieuchronnie będą gorsi. Dlaczego? No za sprawą, po pierwsze, kategoryzacji społecznej, to znaczy ja jestem w stanie odróżnić singla od niesingla, na przykład po tym, że ten niesingiel się deklaruje, albo na przykład nie nosi obrączki, albo, nie wiem, jest jakaś aktywność, która pozwala w nim singla zidentyfikować, tak? Znaczy na przykład przychodzi na imprezę sylwestrową sam. To znaczy singiel. Prawda? I teraz, jeżeli ja jestem w stanie kogoś takiego zidentyfikować, to uaktywniają się, i teraz bardzo wiele wskazuje na to, że uaktywniają się automatycznie, mimowolnie te procesy związane z aktywizacją treści stereotypowych. To w takich pomysłowych badaniach zrealizowanych pod koniec lat 80. Patricia Devine pokazała, że jeżeli chodzi, to akurat były badania dotyczące stereotypów, stereotypów rasowych. Ona w tych badaniach przekonująco pokazała, że ci, którzy mają postawy egalitarne, to znaczy ci, którzy najogólniej rzecz ujmując wzdragają się na myśl o rasizmie, mają na fundamentalnym poziomie stosunek do czarnoskórych taki sam jak rasiści. Myczek polega na tym, że oni są w stanie stłumić, znaczy egalitaryści są w stanie stłumić te treści, które przychodzą im do głowy wtedy, kiedy im się pokazuje podprogowo twarz Afroamerykanina, bo to badanie tak wyglądało, że oni widzieli fotografię, natomiast ekspozycja tej fotografii była na tyle krótka, że ludzie nie wiedzieli, co widzieli. Znaczy rejestrowali bodziec, natomiast nie zdawali sobie sprawy z tego, co tak naprawdę widzieli. No i jakby z tej perspektywy patrząc, można powiedzieć, ta różnica między egalitarystami a rasistami polega na tym, że egalitaryści w sposób świadomy tłumią te negatywne myśli na temat przedstawicieli odmiennej pod względem koloru skóry grupy. No i tutaj oczywiście, jak Państwo będziecie mieli szczęście, mówię o singlach, i traficie na niesingli, którzy starają się nie być uprzedzeni, no to oni będą w stanie to stłumić. Natomiast jeśli traficie i oni najprawdopodobniej są w większości na niesingli, którzy żywią tego rodzaju przekonania, no to musicie się Państwo liczyć, nazwijmy to, z pewnym ryzykiem społecznym. Co to jest za ryzyko? Otóż Bella De Paolo i Wendy Morris, one wspólnie też napisały taki bardzo fajny tekst Singles in Society and Science, opisując też właśnie bardzo, w taki bardzo intrygujący sposób, co jest bardzo ciekawe właśnie, singlizm u badaczy, u przedstawicieli nauk społecznych. Co też jakby mogłoby się wydawać, że oni są obiektywni, prawda? I tutaj Bella De Paolo tutaj bez litości rozprawia się właśnie z tymi niektórymi mitami założycielskimi. Bo zauważcie, przekonanie, że jeżeli jesteś w związku, to jesteś szczęśliwszy, to jest przekonanie, które ma charakter korowy w ogóle w psychologii pozytywnej. Bądź w związku, bądź w relacji, prawda, z innymi, to będziesz szczęśliwy. To jest gwarant, prawda, twojego dobrostanu. No i Bella rozkminia to, jakby docierając do oryginalnych badań, gdzie okazuje się, że te korelacje są znikome. To jest element bez wątpienia. Znaczy, może kropla, która przeważa, prawda? Natomiast bez wątpienia nie jest to jakby kluczowy element. To nie jest klucz do sukcesu czy szczęścia w życiu. Tutaj widzicie Państwo wyniki badań, w których ludzie są proszeni, czy procedura wyglądała tak, że tych ludzi proszono o to, żeby wyobrazili sobie, żeby przypomnieli sobie osobę, o której wiedzą, że są singlem albo że jest w związku. Warunkiem było to, że mają ją dobrze znać. I teraz jak wyobrazicie sobie, gdybym was o to poprosił i każdy z was sobie przypomniał osobę, którą zna, która jest singlem i która singlem nie jest, to zauważcie Państwo, mnogość opinii oznacza, że te single i ci w związkach, których sobie przypomnicie, nie powinni się od siebie różnić. Rozkład tych cech, intensywności czy natężenia tych cech powinien być losowy. I teraz zauważcie Państwo, jak się przyglądamy tym wynikom, a te wyniki odzwierciedlają częstość pojawiania się określonych elementów opisu tych osób, których przypomnieli sobie nasi respondenci. To zauważcie Państwo, kiedy badani w tym badaniu opisują na przykład singla, to nie używają do opisu singla słów związanych z miłością i uczuciem. Znaczy tutaj w zasadzie ta rozbieżność, można powiedzieć, jak tutaj dołączycie jeszcze Państwo te sformułowania. Znaczy mówimy to o atrybutach. Znaczy jak ludzie myślą o singlu, to nie używają tych słów. I teraz jak się patrzy na takie wyniki, wyniki, które tak naprawdę odzwierciedlają spontaniczne narracje, które ludzie przywołują, kiedy myślą o singlach i niesinglach, to gołym okiem właśnie widać te aspekty singlizmu. Że jeżeli chodzi o pozytywne cechy społeczne, to zauważcie Państwo, single ich raczej nie mają. Tutaj widzicie Państwo różnicę procentową, odzwierciedlającą, można powiedzieć, skalę rozbieżności pomiędzy tymi dwoma grupami. Znaczy, powiedzmy, powtórzmy to z całą mocą. Nie ma żadnych szans, żeby ten rozkład w rzeczywistości tak wyglądał. On jest odzwierciedleniem stereotypowych przekonań na temat przedstawicieli każdej z tych grup. I teraz można powiedzieć, te ugruntowane, łatwo identyfikowalne w kulturze, w której funkcjonujemy, przekonania dotyczące singli, one się manifestują na poziomie spostrzegania społecznego. Co oznacza, że jak poznajesz Beatę, która mówi, jestem singlem, to mówisz, tak, a w głowie już wiesz, kim ona jest. Bo tak nawiasem mówiąc, to myślenie w kategoriach, czy to spostrzeganie społeczne w kategoriach cech jest jakby filarem, można powiedzieć, naszego poznania społecznego. Znaczy tego, co się dzieje wokół nas. Znaczy klasyfikowania ludzi jako przyjaciel, wróg. I teraz jeżeli spodziewasz się po kimś, że to nie jest ktoś, na czyich uczuciach możesz polegać, to zauważcie Państwo, jaki dramat, jak spotkałem się dwa single, które myślą o sobie w ten sposób, że nie są zdolne do miłości. Okej? Okay? Jaki barwny związek z tego będzie wynikał. Więc to są najprostsze w gruncie rzeczy procesy poznawcze, procesy spostrzegania społecznego, które leżą u podstaw tworzenia relacji interpersonalnych, więzi z innymi ludźmi. Te przekonania, one odzwierciedlają stereotyp. Znaczy w psychologii społecznej my w zasadzie na jednym oddechu mówimy stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. Znaczy ten komponent stereotypowy związany jest z uproszczoną, często niesprawiedliwą i nieprawdziwą reprezentacją poznawczą przedstawicieli pewnej grupy. Przekonywałem Państwa tutaj, że te przekonania są rzeczywiście uproszczone, są nieprawdziwe i są niesprawiedliwe. Okay? To są stereotypy. I teraz zauważcie Państwo, jeżeli poznajesz kogoś, kto nie jest zdolny do miłości, o kim myślisz, że nie jest miły, okay? A jak zachowuje się mile, to myślisz, o, pewnie udaje, bo jest singlem w końcu, prawda? Musi udawać, tak naprawdę nie zależy mu. I teraz, jeżeli spostrzegasz kogoś w ten sposób, to nieuchronną konsekwencją tego będzie to, że będziesz chciał trzymać się od tego kogoś z daleka. To są uprzedzenia. I teraz w sytuacji, w której ty wiesz, że go nie lubisz, i wiesz, że chcesz się trzymać od niego z daleka, naturalną konsekwencją, i to jest właśnie to, co jest zagwarantowane w konstytucji, znaczy, czego na gruncie konstytucji robić nie można, będziesz ich dyskryminował. Ty nie chcesz z nimi pracować na przykład, ty nie chcesz się z nimi dzielić, można powiedzieć, benefitami. To się manifestuje na przykład na poziomie dyskryminacji płacowej. O dyskryminacji płacowej kobiet pewnie Państwo słyszeliście, okay? Kobiety zarabiają za tą samą pracę, no to mniej więcej średnio 30% mniej niż mężczyźni. Single zarabiają mniej więcej 20% niż małżonkowie. Czyli jak jesteś samotną kobietą, to masz przerąbane podwójnie. Jak się skumulują te dyskryminacje. To jest fakt empiryczny. Osoby, które są singlami i ten singlizm, nazwijmy ich, dotyka w organizacji, dostają po prostu mniejsze pieniądze. Jak pomyślicie przez chwilę, czy przyjmiecie przez chwilę perspektywę tego, kto decyduje o wysokości zarobków, no to wydawałoby się, że to jest ludzki człowiek, prawda? Mówi tutaj, Robert ma rodzinę, no to jak myślimy o podwyżce, to myślimy o tej podwyżce dla Roberta trochę inaczej niż o podwyżce dla samotnego Jacka na przykład. Prawda? Potrzeby ma w końcu jeden i drugi nieco inny. Urlopy. To jest często pojawiająca się skarga czy narzekanie singli, którzy są tutaj dyskryminowani ze względu na czas brania urlopu. Tutaj ci, którzy są w związkach, zwłaszcza z dziećmi, w tych okresach, które tradycyjnie nazywamy urlopowymi, mogą liczyć, po prostu jest większa szansa na to, że dostaną zgodę na urlop, a singiel to w zasadzie kiedykolwiek se weźmie to też będzie dobrze, prawda? To też jest fakt empiryczny. No i tutaj wątek właśnie tej niszy marketingowej, która jest związana z... Znaczy to ona jest związana z pewnymi produktami, które są singlom oferowane. Tutaj rekordy popularności w Google robi takie zestawienie dochodów czy wielkości zakupów w Alibabie w dzień singla w porównaniu na przykład tam do rocznych zysków Amazona, prawda, czy tych różnych takich spółek, które kojarzymy z wielkim biznesem, a tutaj dzień singla robi taką... Znaczy w Chinach single mają, można powiedzieć, szczególnie dużo tam jest singli. najogólniej rzecz ujmując. I tutaj oczywiście są pewne produkty, które są singlom dedykowane, natomiast tutaj specyfika tej niszy jest taka i to też nie ma co owijać w bawełnę. Z łatwością można jakby namierzyć też takie strategie marketingowe, na przykład biur podróży. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że oferty dla singli są zazwyczaj dużo droższe niż oferty dla... No, znaczy to oczywiście wynika z tego, że znaczy jakby można argumentować, że jakby ma to związek z kosztami świadczenia usługi dla jednej osoby czy dwóch osób, prawda? Więc tutaj te koszty muszą być wyższe. Natomiast tu oczywiście pojawia się pytanie, o ile one są wyższe, te koszty dla singli. W przypadku portali randkowych, bo tutaj też o nich wspominaliśmy, wiecie Państwo, ile kosztuje abonament? No taki premium, powiedzmy, miesięcznie. Ile? No, 50-70 zł. Ja zwracam uwagę na to, że to jest mniej więcej, znaczy to jest więcej niż na przykład miesięczny abonament na serwisie streamingowym Netflix, gdzie jakby dzięki temu możesz, prawda, oglądać filmy, seriale. To jest dużo więcej. Więc tutaj ludzie, którzy są zdeterminowani, tak, bo są zdeterminowani, bo to też jest bardzo interesująca kwestia, co single myślą sami o sobie. Znaczy, czy są świadomi tej stereotypizacji, czy są świadomi tego, w jaki sposób ta percepcja społeczna, którą mają odzwierciedloną single w swojej wiedzy społecznej, bo oni wiedzą, można powiedzieć, jak ludzie spostrzegają singli. Dlaczego? No bo być może sami kiedyś nie byli singlami, albo kiedy byli młodzi i bycie singlem nie było, można powiedzieć, nie wiązało się z konsekwencjami społecznymi. O tym też mówiliśmy, że rośnie akceptacja na przykład dla tworzenia związków później. Więc jak macie na przykład 25-latka, który jest singlem, to powiedzmy, się jeszcze nie dzieje nic strasznego. 35-latek, który jest singlem, no jeszcze ujdzie, ale 45-latek, który jest singlem, co z nim jest nie tak? Prawda? I teraz to przejście z jednej strony mocy na drugą stronę mocy może być dla niektórych właśnie, czy jakby jest okazją do tego, że jakby single wiedzą, co nie single o nich myślą. Co jakby z perspektywy też społecznej może. Ja czytałem tutaj też, zbierając materiał do naszego dzisiejszego spotkania, o takiej bardzo ciekawej inicjatywie polegającej na tym, że istnieją agencje, w których można sobie wynająć partnera na bal maturalny. Znaczy to on jakby nie jest związany z prostytucją czy jakby z czymś takim, to jest po prostu partner. Przychodzi elegancki pan w garniturze, na przyjęcia też można takiego, na przykład zbliżają się przyjęcia świąteczne, prawda, przyjść samemu, czy wypożyczyć pana na godzinę na przykład, prawda? Który przyjdzie, zaistnieje, pouśmiecha się, odegra rolę, prawda, nowego narzeczonego, który mieszka w jakimś bardzo dalekim miejscu, prawda? I jakby mamy z tym spokój, ale zauważcie, jakby pojawianie się tego rodzaju nisz, bo to jakby rynek, niewidzialna ręka rynku rozkminia tego rodzaju problemy, jest odzwierciedleniem tego, że jest zainteresowanie tego rodzaju usługami, prawda? Że ktoś może być, mam na myśli singla, zainteresowany tym, żeby sprawiać publicznie wrażenie, że jednak singlem nie jest. To jest może jakiś tam zawał, tajemny romans, tak bym powiedział. Więc jakby z tej perspektywy patrząc tutaj marketingowo, ci single, oni są bardzo intrygujący dla biznesu i ja mówię, mam już tego świadomość, widzę to bardzo, że nawet takie branże jak branża spożywcza szuka tutaj możliwości dojścia do singli, tworząc dla nich też specjalną ofertę. Zresztą nie wiem, czy Państwo zauważyliście, w tym roku pojawiło się, znaczy to też jest taki nowy trend, się za package architecture, znaczy tworzenie opakowań, takich mini opakowań. Być może widzieliście Państwo takie maciupeńkie Coca-Cola. Takich maluteńkich puszeczkach. Ta puszeczka, nie wiem, ona ma 150 chyba mililitrów pojemności, czyli to tak łyczek w zasadzie tylko da się zrobić. Natomiast jakbyście Państwo ją przeliczyli, to jest kopalnia pieniędzy, dlatego że za mniejszą ilość płacisz więcej niż gdybyś ją kupił na przykład tam w opakowaniu 2,5-litrowym. I teraz jakby patent z tym sukcesem, bo to był duży sukces Coca-Coli, jakby wprowadzenie tych niewielkich opakowań opierał się w dużej mierze na tym, że oni stworzyli czy sformatowali ten produkt dla potrzeb kobiet. Znaczy oni odkryli, że te zwykłe puszki 250-mililitrowe dla kobiet są po prostu za duże. A te malutkie są już sam raz. Okej, okay, więc żeby spuentować nasze rozważania, bo mój czas powoli dobiega końca, samotność oznacza wzrost wolności. Znaczy tą wolność można interpretować po prostu jako brak presji ze strony drugiej osoby czy innych ludzi. Znaczy, to jest jeden z powodów, dla których ludzie uciekają czasem od innych ludzi. Jak myślą na przykład o, nie wiem, wymarzonej koncepcji urlopu, to myślą o tym, żeby to był urlop za miastem, z dala od ludzi. Najlepiej, żeby zapakować czy zakopać laptopa i telefon komórkowy głęboko pod piaskiem na plaży. Wolność od innych ludzi, od presji, jaka jest związana z tym, zauważcie Państwo, że zachowując się, ja muszę na przykład uwzględniać innych ludzi, na przykład to, że zajmują powierzchnię. Nie mogę iść tam, gdzie chcę, tylko muszę ich omijać. Jak są inni ludzie, to jestem pod presją norm społecznych, które obowiązują w grupie. Znaczy inni ludzie w pewnym sensie te normy sankcjonują. Ja mam świadomość, że kiedy złamałbym obowiązującą normę społeczną, to spotkam się z zasłużoną karą ze strony grupy, która jest świadkiem tego rodzaju zachowania. Zatem jestem wolny. Ta wolność w praktyce oznacza też, czy może oznaczać, osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Zauważcie Państwo, gdybyśmy przestali myśleć o tym, co myślą o nas inni ludzie, albo co inni o nas powiedzą, to zauważcie Państwo, ile wolnych mocy przerobowych się pojawia. To znaczy, jeżeli nie musisz się porównywać z innymi, bo innych nie ma, a proces porównań społecznych jest automatyczny i mimowolny, to w naturalny sposób ilość tych stresorów się obniża. Stąd wewnętrzny spokój. Po trzecie, samotność ułatwia rozwiązywanie problemów. Zresztą tutaj Bella De Paolo robiła takie fajne badania, zastanawiając się, czy na przykład przekonania dotyczące osób samotnych zmienią się, kiedy my powiemy ludziom, że ta osoba samotna, o której mają myśleć, to jest ktoś, kto odnosi spektakularne sukcesy zawodowe. Jest taka potoczna koncepcja, która mówi tak, poświęcony pracy bez rodziny. Okay? To znaczy, nie ma, jest singlem, ale ten potencjał poświęcił pracę. Okazuje się, że nie. To znaczy, w istocie te oceny singli, którzy osiągają sukcesy, są tylko nieco mniej surowe niż singli, którzy nie odnoszą żadnych sukcesów. Natomiast nie jest tak, że te sukcesy są w stanie zrównać ocenę singla od niesingla. Po czwarte, samotność może zwiększać kreatywność. Zresztą tutaj, nie wiem, być może słyszeliście Państwo o burzy mózgów, takiej metodzie wspomagającej rozwiązanie problemów. Problem z burzą mózgów polega na tym, że dynamika społeczna, która w czasie burzy mózgów ma miejsce, ona może tak naprawdę obniżać kreatywność pomysłów. Jest na przykład ostatnio lansowany intensywnie wariant burzy mózgów w wariancie Google, który polega na tym, że faza generowania pomysłów, czyli faza, która w klasycznym paradygmacie Osborna była fazą grupową, jest fazą indywidualną. To znaczy ludzie indywidualnie wymyślają bardziej kreatywne pomysły, które później w grupie są dopiero oceniane. Kolejny element, samotność ułatwia samopoznanie. Znaczy chodzi tutaj o to, że jeżeli masz głowę wolną od zmartwień innymi ludźmi, nie ma tych innych ludzi, więc ty się o nich nie martwisz, więc masz wolne moce przerobowe, które mogą sprawić, że łatwiej jest ci analizować samego siebie. I teraz, jeżeli łatwiej jest ci analizować samego siebie, to ta wiedza osobista, my ją nazywamy samowiedza, systematycznie przyrasta. Przyrost samowiedzy może oznaczać w praktyce przyspieszenie rozwoju duchowego, w sensie takim, że im więcej o sobie wiesz, tym lepiej siebie rozumiesz. Im lepiej siebie rozumiesz, tym lepiej jesteś w stanie sobą zarządzać. No i tym, można powiedzieć, dojrzalszym jesteś człowiekiem, jeżeli spojrzymy na to właśnie z perspektywy tego, jak duża jest kontrola, jak dobrze potrafimy panować nad swoim życiem. No i ostatni element, taki paradoksalny w gruncie rzeczy. Niektórzy twierdzą, stoicy na przykład twierdzili, że potrafimy docenić coś dopiero wtedy, kiedy to stracimy. Praktykowanie samotności zatem jako ćwiczenie, które ma w nas wzbudzić tęsknotę za tymi, z którymi za chwilę się spotkamy, może być skuteczną metodą przeciwdziałania właśnie tak naprawdę samotności i paradoksalnie zwiększać bliskość interpersonalną. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję.